Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Dzień dobry, Leszku.
Cześć.
Witam Ciebie oraz naszych wiernych słuchaczy w kolejnym odcinku audycji Zakorkowani. Dzisiaj mamy bardzo poważny, ciekawy temat oraz ciekawego gościa, o którym będziemy mówić za chwilę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o północno-koreańskich uchodźcach, o prawach człowieka w Korei, ale także poruszymy kwestię zjednoczenia Korei Północnej z Południową. O tragicznym losie Koreańczyków z północy słyszy się wiele. Mówi się o wszechobecnym terrorze, zatrważających warunkach życia, głodzie, obozach, które chyba tak naprawdę można przyrównać do obozów koncentracyjnych. Mówi się o łamaniu prawa człowieka. Są to czasami historie naprawdę po prostu powodujące, że człowiekowi włosy stają dęba, jak na przykład eksperymenty na żywych ludziach, na osobach niepełnosprawnych i tego rodzaju rzeczy. Niektórzy uciekinierzy, którzy przeżywają, docierają na zachód, opowiadają o tym, co dzieje się w Korei Północnej, ale ciągle bardzo ciężko jest zebrać takie faktyczne dowody, których po prostu później można by użyć w jakimś, po prostu w czym, Leszek, w praktyce, tak, żeby coś temu wszystkiemu zaradzić. Jeżeli chodzi o uciekinierów, to mi przypomina się tutaj taki chłopiec, który w wieku 15 lat właśnie uciekł z Korei Północnej. On się nazywał Jang Il-soo. Było to w roku 1999. I wtedy on dał świadectwo właśnie tego, co dzieje się w Korei Północnej poprzez swoje rysunki. On nie mógł jakby mówić o tym, co działo się w Korei Północnej, a bardziej właśnie malował to, co tam się dzieje. U nas dzieci na zachodzie malują domki, drzewka, rodziców, kotki, a on malował po prostu egzekucje zabitych ludzi i tego rodzaju rzeczy. Trochę starsi uciekinierowie również dają świadectwa tego, co dzieje się właśnie w Korei Północnej. Tutaj na pewno wielu naszym słuchaczom znana jest książka Akwaria Pyongyang, 10 lat w północno-koreańskim gułagu, która to książka została napisana przez Kang Chol-hwanga. Ja czytałam tą książkę, nie wiem, czy Leszek czytałeś?
Nie.
Mogę ci pożyczyć. Mam tutaj w Korei. Uciekinierze to nie tylko, powiedzmy, zwykli ludzie, którzy uciekają przed represjami, przed obozami, no przed śmiercią tak naprawdę, ale również to są artyści, którzy później odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej czy w Korei Południowej jako po prostu muzycy na przykład. Są to też naukowcy, bardzo takim sławnym przykładem jest, nie wiem, czy ty słyszałeś, Leszek, operacja Łasica. To było w roku 2002. To jest operacja, która nie wiadomo, czy tak naprawdę się zdarzyła, tak? Ale tutaj wywiad zorganizował ucieczkę 20 naukowców. Wśród tych naukowców był ojciec programu nuklearnego właśnie w Korei Północnej. Także to było takie bardzo, bardzo, było o tym bardzo głośno właśnie na całym świecie.
No tak, no o tej sytuacji w Korei Północnej można wyczytać i wysłuchać różnych audycji, rozmów, programów dokumentalnych dosłownie wszędzie. I aż trudno uwierzyć, że te rzeczy mają miejsce tak blisko nas. Dzisiaj jadąc metrem wyczytałem, że ta strefa zdemilitaryzowana jest tylko 56 km od Seulu. Więc to jest zupełnie po sąsiedzku i tak naprawdę na co dzień na ten temat się nie myśli. Ale na całym świecie i w Korei również istnieje kilka organizacji, które zajmują się prawami osób, które mieszkają w Korei Północnej, obywateli Korei Północnej, monitorują całą sytuację obywateli tamtego kraju, pomagają tym uciekinierom również dostosować się do sytuacji po ucieczce, tak? Czyli dostosowania się do takiego normalnego życia. No i jest wiele ludzi, którzy poświęcają swoje życie temu właśnie celowi. No i w dzisiejszej audycji mamy przeogromną przyjemność gościć jedną z takich osób. Tą osobą jest pani Joanna Hosaniak. Bardzo serdecznie witamy.
Witamy.
Bardzo miło.
Ja bym naprawdę bardzo chciała, żeby ten wywiad był na zasadzie ekskluzywności, ale pani Joanna jest osobą rozchwytywaną. Pani Joanna jest znana, popularna w sensie takim, że uważana jest powszechnie za eksperta, jeżeli chodzi o prawa człowieka w Korei Północnej. Jest to osoba powszechnie znana i szanowana w środowisku międzynarodowym, więc to akurat, że jest Polką, jakby nie gra tutaj większego znaczenia. Jest to osoba światowa, powiedziałabym. Ja muszę tutaj dodać swoje 5 groszy, że ja za każdym razem, jak spotykam takie osoby, uważam to za ogromny przywilej, takich właśnie Polaków, taką czuję patriotyczną radość. I to jest po prostu niesamowite.
Bardzo
dlatego
miłe.
Także tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mamy okazję z panią Janną trochę porozmawiać. Ostatnio również trzeba tutaj nadmienić, że pani Joanna została uhonorowana tytułem honorowego obywatela Seulu za właśnie w uznaniu za swoje usługi. Seul, powiedzmy, ma 20, razem z aglomeracją ma 25 milionów ludzi, tak? Także honor bardzo duży.
Bardzo duży.
To prawie tak jak honorowy obywatel państwa.
No tak, dokładnie. Ja też bardzo, ja nie miałem chyba nigdy okazji poznać osoby bezpośrednio, która została obywatelem honorowym jakiegokolwiek miasta czy państwa.
Tak, także gratulujemy.
Gratulujemy.
Ja jeszcze tylko dodam, że pani Jana to nie tylko teoretyk. To tutaj nie chodzi właśnie, i pani Jana zaraz nam powie, o czym się zajmuje. Natomiast nie chodzi tylko o jakby pracę teoretyczną. Pani Joanna sama pomaga bezpośrednio Koreańczykom z północy przystosować się właśnie do życia w Korei Południowej. Organizuje ucieczki. Z tego co wiem, to sama nawet uczestniczyła w jednej z akcji. Także jest to naprawdę osoba godna podziwu i na pewno ten wywiad będzie bardzo, bardzo interesujący. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie.
Ja również dziękuję.
Obecnie, Joasiu, pracujesz w Obywatelskim Sojuszu na Rzecz Praw Człowieka w Korei Północnej. Po angielsku to jest Citizens Alliance for North Korean Human Rights. Stoisz praktycznie na czele, bo na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego. Powiedz nam, czym zajmuje się ta organizacja?
Generalnie organizacja ma takie dwa główne programy. To są programy skierowane przede wszystkim do opinii międzynarodowej, czyli przede wszystkim nagłaśnianie o sytuacji praw człowieka w Korei Północnej, o tym, co tam się dzieje, i nawoływanie społeczności międzynarodowej do potępienia tego, co tych zbrodni, które reżim północno-koreański dopuszcza się od tak wielu lat czy dekad we własnym kraju. Więc to są wszelkiego rodzaju też akcje, powiedzmy, w ONZ-cie i tak dalej. Może zaraz rozwinę o tym trochę więcej. Drugą częścią naszych programów to są programy wewnętrzne. Te tutaj prowadzone w kraju. I one zaczęły się bardzo wcześnie, dlatego że organizacja jest najstarszą organizacją, która w ogóle została tutaj założona w Korei Południowej i powołana właśnie do tych celów pomagania czy nagłaśniania tej sytuacji, o tym, co się dzieje w Korei Północnej. Więc w momencie, kiedy została powołana, praktycznie nie było tego jeszcze systemu pomocy dla uchodźców północno-koreańskich. Ten cały system rządowej pomocy tutaj jeszcze nie istniał, więc organizacja zaczynała po prostu od tego, że osoby, które powołały tą organizację do życia, wkładały do swoich plecaków jedzenie, garnki, przybory różnego rodzaju higieniczne czy leki i tak dalej, i chodziły po domach, pomagały tym pierwszym uchodźcom, którzy docierali tutaj, pomagali im w znalezieniu pracy i tak dalej. I z tego rozwinęły się takie programy pomocowe, które my prowadzimy do tej pory. Z tym, że w tej chwili w zasadzie koncentrujemy się głównie na dzieciach i młodzieży. I to są programy edukacyjne, głównie dla gimnazjalistów i dla licealistów. To są też programy integracyjne, czyli dla młodzieży zarówno południowo-koreańskiej, północno-koreańskiej, żeby miały czas i różnego rodzaju takie, powiedzmy, programy, gdzie mogą spędzić czas razem i poznać się nawzajem i trochę się o sobie więcej dowiedzieć. I to są też programy takie dla młodych liderów. To są już studenci, którzy dostali się tutaj na studia i których, powiedzmy, chcemy formować jako takich przyszłych liderów, którzy zwłaszcza będą odgrywać jakąś ważniejszą rolę, gdyby doszło do zjednoczenia.
Natomiast
takim trzecim dodatkowym filarem, który zawsze też był od początku, jest pomoc uchodźcom w krajach trzecich, czyli tym, którzy uciekają z Korei Północnej, którzy proszą o pomoc, głównie kobietom i dzieciom. Czy to jest na terenach Chin, czy na terenach krajów Azji Południowo-Wschodniej. Więc organizacja również ma swoje tajne schroniska również pomaga tym osobom przedostać się do Tajlandii i potem bezpiecznie do Korei Południowej.
Wspominałaś, że to jest jedna z najstarszych organizacji. Kiedy ona w ogóle powstała?
W 96 roku.
W 96 roku. I w jaki sposób ona się różni, bo jest wiele tych organizacji, prawda? W jaki sposób ona się różni od innych organizacji? Co ją wyróżnia?
Wydaje mi się, że każda z tych organizacji jest jakaś w jakimś stopniu wyjątkowa, ponieważ każda zajmuje się w zasadzie czymś innym. Mhm. Są organizacje, które na przykład tylko zajmują się nadawaniem programów radiowych do Korei Północnej na przykład. Mhm. Są organizacje, które działają głównie tylko na terenie powiedzmy Chin, na granicy z Koreą Północną, szkolą osoby, które potem z powrotem wracają do Korei Północnej i nadają wiadomości, albo na przykład nakręcają filmy ukrytą kamerą i tak dalej. Są organizacje, które tylko zajmują się pomocą uchodźcom, na przykład. Są organizacje, które wysyłają balony z informacjami. Są organizacje, które są bardzo takie nastawione politycznie i antyreżimowe, które w zasadzie no, chciałyby obalenia reżimu. Także każda z tych organizacji ma swoje jakieś tam inne cele. Nasza jest tyle, że specjalizuje się właśnie w tych akcjach międzynarodowych, czyli głównie pracujemy z rządami innych państw i na terenie powiedzmy ONZ-u i używamy ONZ-ów do tych swoich działań, ale również prowadzimy te swoje programy edukacyjne tutaj dla tych dla dzieci, młodzieży, które się tutaj osiedlają. Więc w tym sensie w jakiś sposób jest inna od tych pozostałych organizacji.
Czyli w takim razie, bo powiedziałaś, że są jakby te różne filary, tak, czyli ten nagłaśnianie międzynarodowe, pomoc uchodźcom, na której części się bardziej skupiacie, czy to jest rozkładacie siły mniej więcej po równo?
Generalnie zawsze najważniejsze były te dwa filary, czyli pomoc
dzieciom i młodzieży.
Wszystkim. Jeszcze kiedyś dawniej staraliśmy się również prowadzić programy dla osób dorosłych, ale ponieważ ze względów na małą liczbę osób, która tutaj pracuje i na małą zasób środków finansowych, stwierdziliśmy, że musimy się w jakiś sposób specjalizować, żeby te programy, musimy sobie coś wybrać. I stwierdziliśmy, że jednak koncentrowanie się na młodzieży, na dzieciach i na młodzieży jest takie bardziej przyszłościowe, bo te dzieci mniej pamiętają z Korei Północnej i są w stanie lepiej się przystosować i tak naprawdę bardziej pozytywnie patrzą w przyszłość. Natomiast oczywiście ta strona międzynarodowa też była dołączona do organizacji od samego początku jej powstania, także to też jest bardzo ważna część i w sumie nasza organizacja nie jest aż chyba tak znana w Korei Południowej, jak jest znana na świecie, tak naprawdę, ponieważ tak wiele, w zasadzie dzięki tej organizacji świat dowiedział się o tym, co się dzieje w Korei Północnej, bo to była pierwsza organizacja, która zaczęła współpracować z dziennikarzami z Zachodu, z rządami państw zachodnich, która doprowadziła na przykład w ONZ-cie do przegłosowania pierwszej rezolucji potępiającej prawa człowieka w Korei Północnej. I
to mówisz o tej ostatniej, tak?
Nie, to była jeszcze wcześniej, 2003 i 2004 rok i rezolucji w 2004 roku, która powołała specjalnego sprawozdawcę ONZ-u do spraw łamania praw człowieka w KRLD. Więc w zasadzie od tego momentu zaczęło się mówić o Korei Północnej. Wcześniej, jak ja nawet tutaj przyjechałam, to w zasadzie niewiele było nawet w prasie o tym i dopiero wtedy zaczęły powstawać te pierwsze książki, które teraz są na przykład bestsellerami i tak dalej, filmy dokumentalne, więc zaczęło się bardzo głośno o tym mówić. Także to jest w zasadzie dopiero kwestia ostatnich 10 lat.
Trudno w to uwierzć,
bo że ONZ na przykład nie zajął się tym problemem dużo wcześniej, ale taka rzeczywiście była sytuacja. Także sprawa międzynarodowa, ten filar międzynarodowy jest dla nas bardzo ważny. I już dokończę, ale w zeszłym roku właśnie też spotkaliśmy się z wysoką komisarz do spraw praw człowieka ONZ Navi Pillay i właśnie to spotkanie doprowadziło z kolei do powołania komisji śledczej ONZ do spraw Korei Północnej, która teraz prowadzi śledztwo i ma opublikować raport, czy w Korei Północnej doszło do łamania zbrodni przeciwko ludzkości. Mhm.
Ale jeżeli tak się stanie, jeżeli faktycznie taki raport zostanie sporządzony i faktycznie będą na to dowody, jakie myślisz, że będą konsekwencje takiego raportu? To jaki będzie następny krok?
Generalnie to jest bardzo, bardzo ciężko. W sumie w zasadzie wszystko będzie zależało od sytuacji takiej politycznej i od negocjacji między też państwami. Mhm. Ale w sumie, samo istnienie komisji to już jest sprawa bardzo niezwykła. W ONZ-cie bardzo rzadko takie komisje były powoływane, więc jest jedna droga, główna taka droga, to jest przegłosowanie rezolucji i potem przesłanie tej rezolucji dalej, czyli do zgromadzenia ogólnego, potem zgromadzenie ogólne przesyła to do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ w zasadzie jedyna, i to jest jedyna taka jednostka, która może przekazać tą sprawę do Międzynarodowego Trybunału Karnego. No i wtedy Trybunał na podstawie też własnego dodatkowego śledztwa mógłby wydać nakaz aresztowania. Szczególnie jeżeli będą już w samym raporcie, jeżeli będzie wymienione, że w Korei Południowej doszło do łamania praw człowieka na skalę zbrodni przeciwko ludzkości. Natomiast oczywiście, ponieważ w Radzie Bezpieczeństwa są i Chiny, i Rosja, to wiemy, że to są dwa kraje, które zawsze w jakiś sposób opiekują się czy bronią Korei Północnej, więc najprawdopodobniej zawetują jakąkolwiek uchwałę czy rezolucję, która miałaby przekazać tą sprawę dalej. Więc w jakiś sposób politycznie ta sprawa jest przegrana. W takim układzie geopolitycznym ta sprawa jest zupełnie przegrana. Natomiast to, że zostanie wydana taka międzynarodowa opinia ekspertów, która będzie bardzo poważną opinią, myślę, że zaciąży potem już w przyszłości na tym, w jaki sposób Korea w ogóle Południowa i świat będzie musiał dochodzić sprawiedliwości, jeżeli cokolwiek się w Korei Północnej nie stanie. Czyli powiedzmy, to jest tak, jak na przykład był Trybunał Norymberski. Również można na przykład w przyszłości może dojść do powołania Trybunału dla Korei i osądzenia tych, którzy byli po prostu zbrodniarzami, którzy dopuścili się takich strasznych
zbrodni. Czyli nie czekać jakieś tam kilkadziesiąt lat, tylko być już po prostu przygotowanym na to, co będzie się działo
później. Tak, ten pierwszy werdykt będzie bardzo, bardzo ważny, ponieważ on tak naprawdę ustawi opinię międzynarodową. Przekona ją do tego, że jednak... Bo jednak to jest tak, że jak się jedzie do Genewy przez te 10 lat, większość dyplomatów uważała, że tam się nic nie dzieje, ponieważ nic nie widać w telewizji. No to jednak tak funkcjonuje, że jeżeli to nie jest pokazywane w mediach, tak jak powiedzmy sprawa Sudanu, czy nie wiem, sprawa Syrii, jeżeli to jest widoczne, to wtedy wszystkim wydaje się, że to jest sprawa poważna, ponieważ nikt nie ma prawa praktycznie wjechać do Korei Północnej i nikt nie jest w stanie fotografować tego, co tam się dzieje. Każdemu się wydaje, że sprawa nie jest aż tak poważna. Także wydaje mi się, że ten raport będzie bardzo ważny, żeby przekonać na różne osoby co do tego, czy różnego rodzaju, różne rządy co do tego, jak bardzo poważna jest sprawa i sytuacja w Korei Północnej.
No dobrze, a wracając do miejsca, w którym się znajdujemy, jesteśmy w miejscu, w którym pracujesz.
W ogóle nie wspomnieliśmy o tym.
No właśnie.
Jesteśmy właśnie w tym momencie w Obywatelskim Sojuszu na Rzecz Praw Człowieka w Korei Północnej.
Tak, w biurze. I chcielibyśmy też zapytać, czym się na co dzień zajmujesz? Jak wygląda taki zwykły dzień twojej pracy? Taki najzwyklejszy.
Udzielam bardzo dużo wywiadów. Już chyba wszystko tak z pamięci, dobra? Odpowiadasz na te same pytania.
To jest częścią mojej pracy, zresztą to jest bardzo ważna część pracy, ponieważ te wywiady, które się ukazują, czy te programy, które powiedzmy są budowane, bo czasami to nie musi być wywiad, ale czasami po prostu dają różnego rodzaju informacje dziennikarzom, którzy szukają różnych informacji. To są bardzo ważne, bo dzięki temu powstaje bardzo dużo czy audycji, czy powiedzmy artykułów się ukazuje, czy nawet książek. Więc to jest taka edukacja, międzynarodowa edukacja. Ale to też zależy od dnia. To generalnie czasami zajmuję się właśnie przygotowywaniem swojego wyjazdu i lobbingu w Genewie, czyli powiedzmy zachęcania państw i różnych rządów do tego, żeby nie wiem, zagłosowały na przykład za rezolucją potępiającą, czy w przyszłości, jeżeli chodzi o tą komisję śledczą, żeby pewnego rodzaju sprawy zostały wstawione do rezolucji, żeby można było ją przegłosować i przyjąć na przykład ten raport. Również spotykam się bardzo często z dyplomatami tutaj różnych państw, a zwłaszcza państw, które mają ambasady w Korei Północnej, dlatego że to jest, my stosujemy jako organizacja pozarządowa, stosujemy różnego rodzaju formy nacisku, ale możemy używać tych form nacisku nie bezpośrednio, ale powiedzmy przez różnego rodzaju instytucje, czyli może być to ONZ na forum międzynarodowym, zwłaszcza jeżeli Korea Północna się tam pojawia, może to być poprzez ambasady, które mają swoje ambasady w Pjongjangu, gdzie również możemy przekazać pewnego rodzaju informacje i poprosić dyplomatów o to, żeby zapytali o pewne rzeczy, żeby poruszyli pewne kwestie, albo zapytali o osoby, o których wiemy na przykład, że zostały aresztowane, że zostały porwane i tak dalej. To są tego typu różnego rodzaju działania. Czasami bywa tak, że ja zajmuję się również tą stroną fundraisingu, czyli muszę pisać raporty i muszę się zająć zbieraniem
pieniążków.
Pieniędzy tak. Na różnego rodzaju programy. Między innymi jedną z takich dużych akcji w tym roku było powołanie grupy wolontariatu, która zajmowała się zbieraniem pieniędzy na te, dla uchodźców, którym pomagamy w krajach trzecich. I na schroniska, które prowadzimy, te tajne schroniska. Także udało mi się w ciągu kilku miesięcy zebrać 12 tysięcy dolarów. Także uratowaliśmy przez to parę osób. Do tej pory organizacja uratowała już ponad 500 osób. Także tą stroną również muszę się zajmować, jak również pisaniem na przykład raportów dla organizacji, które dają nam granty. Także to też jest i ubiegam się o te granty, wyszukuję, gdzie można się ubiegać. To jest taka przyziemna trochę ta akcja. A czasami jak już mam na przykład dosyć, to bardzo lubię czasami wziąć udział w programach z kolei tych wewnętrznych, które my tu prowadzimy, edukacyjnych, bo praca z dziećmi jest taka bardzo odciążająca, zwłaszcza tymi z północy.
Na przykład uczyć języka angielskiego.
Na przykład uczyć języka angielskiego, ale nie tylko, bo na przykład studentom ostatnio robiłam wykład o przemianie systemu w Polsce. Jak to wyglądało? Oni byli bardzo ciekawi, jak to wygląda w momencie, kiedy kraj zmienia ten system z takiego ustroju, powiedzmy, na ustrój demokratyczny i jakie są problemy w danym kraju i jak są rozwiązywane na przykład, nie wiem, sprawa podatków, ubezpieczeń i tak dalej. Wszystko ich interesowało, także takimi rzeczami również się zajmuję.
I po koreańsku wtedy mówisz?
No wtedy muszę.
Nie ma problemu z językiem, bo jednak ten koreański północny, a właśnie południowy jest troszeczkę inny, plus nowa w ogóle terminologia, która pojawiła się wraz z rozwojem technologicznym, prawda, tutaj na południu.
No generalnie tak, ale ponieważ to jest młodzież, która już chodziła tutaj do szkół, studiuje, generalnie już bardzo dużo tego słownictwa nowego poznała. Na początku rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy oni tutaj przyjeżdżają i zostają lokowani w tych ośrodkach rządowych, to bardzo wiele studentów nam mówiło, że po prostu siedzą ze słownikiem koreańskim, koreańsko-koreańskim, żeby sobie przetłumaczyć, co było powiedziane na lekcji, bo nie rozumieją tego. Także Na początku rzeczywiście to jest dla nich bardzo trudne, natomiast już po jakimś czasie, po kilku latach, w jakiś sposób w tym słownictwem, zwłaszcza tym anglojęzycznym, które tutaj wiele jest tych zapożyczeń, są osłuchani i je znają. Natomiast ja nie używam generalnie słownictwa północno-koreańskiego, chociaż je rozumiem do pewnego stopnia. Natomiast nawet Koreańczycy, którzy tutaj pracują przez wiele lat, czasami muszą się dopytać, bo też nie rozumieją do końca, także te różnice są duże.
No powiedz nam, bo właśnie wyczytałam dzisiaj, przygotowując się do audycji, że też faktycznie brałaś udział w jakiejś akcji ratowania kogoś z północy. To też zajmuje, znaczy duża część twojej pracy też polega na tym, czy to jest raczej taka minimalna część?
Nie, chodziło mi o to wtedy, żeby, ponieważ to było tuż po tym, jak ja przyjechałam tutaj. To jest tak, że o tym się mówi, że oni uciekają kilka tysięcy kilometrów, że w zasadzie nie mają paszportów, że przechodzą przez dżunglę, ale o tym się w zasadzie opowiada, człowiek tego nie czuje. Chciałam po prostu przejść tą drogę sama, razem z nimi, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście jest, jakie to są trudy, jaka to jest w ogóle droga, jak oni reagują, jak ja jako osoba, która jest niby teoretycznie bezpieczna, jak ja zareaguję. Więc to był taki, a poza tym wydawało mi się, że nie można pracować, poświęcić, włożyć całego swojego serca w to, co się robi, jeżeli się nie zobaczy tak naprawdę tego, przez co oni muszą przejść. Więc to był taki dla mnie taki moment też testu również. I to było bardzo cenne, ponieważ ja sama zaczęłam się bać w sumie w pewnym momencie. Także ja zrozumiałam, jak bardzo oni muszą się bać, jak bardzo muszą być odważni, żeby przeżyć taką drogę i jak ciężka jest w ogóle ta droga. Także to było bardzo takie cenne, ale nie zajmujemy się tym na co dzień, powiedzmy, ponieważ to jest zbyt niebezpieczne też. Większość z nas to są osoby znane, które dają na przykład wywiady mediom i tak dalej, więc nasze twarze są znane, więc na przykład możemy zostać również aresztowani. Także to nie jest zbyt bezpieczne. Zwykle tego typu rodzaju pomocą zajmują się osoby, o których w zasadzie nic nie wiadomo. Nawet my nie znamy ich prawdziwych nazw. Nazwisk. Czyli mówimy do nich pseudonimami po prostu.
Naprawdę niesamowite. A byłaś kiedyś w ogóle w Korei Północnej?
Byłam. Raz zostałam wpuszczona. To taka trochę dziwaczna była ta podróż, ale przede wszystkim otworzyła mi oczy, jak biedny jest ten kraj. Jak naprawdę ten reżim południowo-koreański do jakiej sytuacji, do jakiej zapaści doprowadził ten kraj, więc to jest niesamowite. To przekroczenie granicy między Koreą Południową. Ja byłam w Kaesongu, także to jest od tej strefy tutaj ekonomicznej, specjalnej strefy ekonomicznej. Ale to przekroczenie dosłownie 50 kilometrów i ten przejazd ze strony Korei Południowo-Koreańskiej i wjazd do Korei Północnej i zupełnie dwa światy. Normalnie jakby człowiek znalazł się nagle w jakimś państwie afrykańskim. Niesamowite to jest. Bardzo ważne takie doświadczenie formacyjne też dla kogoś, kto zajmuje się działalnością praw człowieka. Zobaczenie, jak to rzeczywiście wygląda, o czym my mówimy, bo w zasadzie tylko my możemy słuchać o tej sytuacji z relacji świadków, natomiast rzadko się to widzi, chyba że są jakieś, powiedzmy, filmy kręcone ukrytą kamerą, ale zobaczyć, tak wjechać i zobaczyć, że rzeczywiście to tak wygląda, to jest taki bardzo, bardzo ważne.
Ja pamiętam, że ja mam trochę podobne doświadczenie, bo jeszcze jak była otwarta ta strefa taka turystyczna, powiedzmy, tam w Kyngangsan, to jeszcze to chyba był 2004 rok. Ona teraz już jest chyba w ogóle zamknięta po tym incydencie, kiedy zastrzelono tą starszą kobietę z południa. Też tam właśnie my przyjeżdżaliśmy, normalnie się przyjeżdża statkiem, a ja właśnie byłam jakoś tak, miałam duże szczęście, że właśnie też przekraczałam strefę zdemilitaryzowaną i właśnie też ten odcinek do tej strefy turystycznej, czyli tam do tego całego, powiedzmy, resortu w Korei Północnej, właśnie też przejeżdżaliśmy autobusami. Ja faktycznie też miałam wrażenie, jakbym wjeżdżała po prostu do jakiegoś średniowiecza. Widać było ludzi w ogóle gdzieś w polach, którzy pracowali w ogóle na jakimś takim suchym polu, które w ogóle nie miało żadnych takich zielonych roślin i tam po prostu tymi takimi haczkami z jakimiś zasłupanymi tymi, to nawet nie haczka było, tylko nie wiem, jakieś dziwne urządzenie, próbowali coś z tym zrobić. żołnierz stał po prostu co jakiś czas był rozstawiony żołnierz gdzieś tam, nie wiem, w jakimś polu, gdzieś na górze. Wszystko takie wydawało mi się takie suche, szare, takie naprawdę jak w jakimś średniowieczu. Przejeżdżaliśmy też przez właśnie takie wioski. Te wioski były jakby trochę ogrodzone, tak żeby nie było widać ich, jak się przyjeżdża obok, ale tam też po prostu wyglądało to bardzo, bardzo biednie. To nawet w sumie jechaliśmy do tej turystycznej części, ale też na mnie to zrobiło naprawdę ogromne wrażenie w takim negatywnym sensie.
Chyba właśnie ważne jest to, o czym powiedziałaś przed chwilą, że trzeba to zobaczyć na własne oczy, żeby zacząć w ogóle jakoś realistycznie o tym myśleć.
I to odczuć. No.
Jak ktoś nawet słyszy w wiadomościach, że coś tam się dzieje, albo jakiś urywek pokażą nawet, to nie jest w stanie przekazać tego, co tam rzeczywiście się dzieje. No ja nie miałem okazji zobaczyć jakoś z bliska. Z IMZ też nie byłem, ale...
A jeszcze dam, bo wiem, że ostatnio że właśnie jak była ta sytuacja z uciekinierami, którzy zostali zatrzymani w Laosie i później zostali odesłani, to było 9 osób w wieku 15-23 lat. Oni zostali odesłani z powrotem do Korei Północnej, niestety. I wtedy też zajmowała się organizacją protestu, tak? Pod ambasadą Laosu.
Tak. Nie tylko zresztą pod ambasadą Laosu, bo zorganizowaliśmy również protest pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych tutaj, koreańskim.
A czemu akurat?
Dlatego, że uważaliśmy i do tej pory uważamy, że rząd południowo-koreański nie objął odpowiednią opieką tych osób, tych dzieci, jak również osób, które im pomagały, które zostały razem Koreańczyków z południa, które pomagały tym dzieciom przedostać się do Korei Południowej, zostały razem z nimi aresztowane, więc uważamy, że tutaj opieka dyplomatyczna jednak
zaszwankowała
bardzo mocno. No a również oczywiście chodziło o to, żeby potępić Laos, ponieważ Laos do tej pory był jedyną taką drogą, od kiedy Wietnam został zamknięty, ta droga przez Wietnam została zamknięta. W zasadzie przejście przez Birmę nie wchodzi w rachubę. Mongolia, tam jest pustynia, więc jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o otrzymanie pomocy. Więc w zasadzie Laos był taką jedyną drogą, przez którą większość uchodźców przechodziła. I baliśmy się, że jeżeli zostanie zamknięta ta droga, to w zasadzie nie będzie możliwości wydostać tych ludzi z Chin. Więc chodziło o to, żeby uruchomić w ogóle opinię też międzynarodową. My dużo akcji robimy też takich niepublicznych, czyli to była cała akcja związana z rozmowami z krajami Unii Europejskiej i tak dalej, o to, żeby uruchomić całą opinię międzynarodową, która może mieć jakieś ekonomiczne czy inne naciski w Laosie, która ma ambasady, do tego, żeby rząd Laosu w zasadzie nie ponawiał takich akcji. Także to była dla nas taka sprawa być albo nie być, ponieważ całe to podziemie, które pomaga tym uchodźcom, w zasadzie przechodzi przez Laos, więc gdyby jest taka butelka, wąska butelka, jeżeli tam zostanie zamknięta ta droga, to w zasadzie już nie mamy możliwości pomóc tym ludziom.
A co z Tajlandią? Ja właśnie słyszałam, że jednak Tajlandia jest takim ośrodkiem, gdzie wszyscy próbują się dostać, zostają aresztowani za nielegalne przekroczenie granicy, ale potem dostają się bezpośrednio jakby w ręce południowych Koreańczyków, którzy właśnie pomagają im się przedostać do Korei Południowej. To znaczy, że właśnie pomagają im się przedostać przez Laos, tak?
Tak, bo Tajlandia nie graniczy bezpośrednio z Chinami, także jedyną możliwością jest przejść najpierw przez jeden z krajów, na przykład przez Wietnam, który jest w tej chwili zamknięty, albo przez Laos, kiedyś przez Mongolię, w tej chwili w bardzo ograniczonym stopniu, czyli przez te granice, które graniczą z Chinami i dopiero potem można dojść do rzeki Mekong i wtedy łodziami przewozi się uchodźców do Tajlandii. Więc Tajlandia jest zbyt daleko. No, można by ewentualnie, powiedzmy, wsadzić ich w samolot i wysłać do Tajlandii, ale to już jest bardzo niebezpieczne, jeżeli zatrzymają ich służby na lotnisku, rozpoznają, że to mogą być Koreańczycy, zwłaszcza jeżeli paszport jest fałszowany, to już jest zbyt ryzykowne. Poza tym kosztuje ogromne pieniądze. Niektóre osoby decydują się na taki krok, ale to jest bardzo, bardzo drogie. Więc generalnie większość osób praktycznie musi przejść tą długą drogę, często na piechotę, przez dżunglę w zasadzie Laosu.
Ja czytałam trochę właśnie o tym, że Wietnam, tak jak właśnie mówisz, chyba trochę wcześniej był właśnie tym gardłem, przez które się przechodziło, ale chyba w momencie, kiedy to wyszło na jaw, to właśnie z tego powodu jakby ta droga została zamknięta w Wietnamie, prawda? I to tak, w sumie chyba niedawno.
Kilka lat temu, chyba 2005 czy 2006 rok, kiedy... Tylko, że to była taka akcja w zasadzie rządowa, to nie wyszło poprzez organizacje pozarządowe, tylko rząd południowo-koreański zdecydował się wziąć całą dużą grupę, która tam była w Wietnamie, uchodźców z północy i samolotem przewieźć ich bezpośrednio do Korei Południowej. I to opisały praktycznie wszystkie gazety i w tym momencie, ponieważ Wietnam ma dosyć dobre relacje i z Chinami,
no
przede
tak,
wszystkim
kraj komunistyczny.
I z Koreą Północną, to generalnie zamknęli w ogóle całą drogę, to przejście przez Wietnam. Także w tej chwili funkcjonuje głównie tylko Laos.
Także z tymi takimi informacjami, strzeżeniem pewnych informacji, te też czasem należy się wstrzymywać, prawda, żeby jednak zapewnić...
Tak, na pewno.
No i skoro już rozmawiamy właśnie o tych ucieczkach, to jakbyś mogła powiedzieć troszeczkę o tym, jak to wygląda od momentu, kiedy oni wydostają się z Korei, jak ta droga ich przebiega, jeżeli uda im się docelowo dotrzeć tutaj do Korei Południowej.
O szczegółach nie mogę mówić, ale generalnie to jest tak, że zwykle jest kilka osób, które się tym zajmuje i są osoby, które na przykład zajmują się tylko doprowadzaniem osób w Korei Północnej do granicy. Na granicy z Chinami przyjmują je już inne osoby współpracujące, a z kolei na granicy z Laosem zajmują się tym zupełnie inne osoby i odbierają je dalej, przewożą do Tajlandii albo wysyłają po prostu do Tajlandii z informacją, co mają w Tajlandii powiedzieć w momencie, kiedy zostaną zatrzymane na drodze przez służbę. I także to jest w zasadzie organizacja, no, jak sobie zdajecie sprawę z tego, ponieważ to jest bardzo niebezpieczna praca i wiele z tych osób zostaje aresztowane, więc raz, że to jest droga akcja, dwa, że musi pracować ileś tam osób, często te osoby są tylko w kontakcie telefonicznym, dużo nie wiedzą o sobie i mówią też takim językiem, żeby nie można było zidentyfikować, o co w zasadzie chodzi, gdzie są i kogo mają, więc to też jest specyficzny język, którego się używa na określenie ludzi tak naprawdę, na taki szyfr, który funkcjonuje w tym całym, powiedzmy, w tych grupach, które pomagają uchodźcom. No i oczywiście na początku chodzi o to, żeby przygotować te osoby w Chinach. Raz, że daje im się ubrania, żeby wyglądali na przykład jak turyści południowo-koreańscy. Przygotowuje się ich do tego, jak mają się zachowywać w momencie, kiedy na przykład ktoś by ich zatrzymał, że pewne osoby, że nie powinno się mówić, że tylko jedna na przykład osoba jest wyznaczona do odpowiadania na pewne pytania, zwłaszcza ci, którzy nie mówią w języku chińskim, to wyznaczają te osoby, które na przykład trochę znają język chiński i tak dalej. No i oczywiście potem jest cała trasa podróży omawiana, I te osoby muszą dojechać różnymi rodzajami środków transportu publicznego do granicy Chin z Laosem i tam zwykle mają wskazywane miejsce, przez które muszą przejść przez granicę. I to nie jest oczywiście oficjalne przejście, bo te osoby nie mają paszportów, więc to są nielegalne przejścia przez zielone granice. I poza górami, które w momencie, kiedy te osoby przechodzą przez las, odbierają je, czeka zwykle samochód i odbierają je kolejne osoby, które mają swoich współpracowników w prowincjach właśnie Laosu, które pomagają również, oczywiście za pieniądze, ale pomagają. I potem tymi jeepami i tak dalej przewozi się te osoby do granicy, czyli do Mekongu w zasadzie i wtedy łodzią ci uchodźcy dostają się do Tajlandii i w Tajlandii już w zasadzie tam jest dużo bardzo patroli takich granicznych, ponieważ jest duży przemyt i narkotyków i ludzi i tak dalej. Oni bardzo często patrolują samochody, także oni są szkoleni, że mają po prostu powiedzieć, że są z Korei Północnej lub te osoby, powiedzmy, często są razem z nimi i doprowadzają ich do ośrodków, gdzie oni będą już przyjęci przez ten ośrodek taki zatrzymań dla nielegalnych imigrantów, a potem rząd południowo-koreański się tym zajmie, będzie musiał im wystawić odpowiednie dokumenty i poczekają troszkę na bilet na samolot i przylatują do Korei Południowej.
Ja chciałam jeszcze wrócić na chwilę do Korei Północnej. Czy ludzie muszą mieć jakiś pieniądz na to, żeby jakąś, nie wiem, informację, żeby dotrzeć do tej granicy z Chinami? Jak to się w ogóle dzieje? To znaczy, że w Korei Północnej też są jacyś ludzie, którzy jakby organizują to już tam dla północnych Koreańczyków? Czy po prostu Koreańczycy na własną rękę jakoś udają się do granicy z Chinami?
Kiedyś tak było rzeczywiście, że większość osób w zasadzie przekraczała granicę, tak po prostu, i próbowała znaleźć pracę czy jakąś schronienie gdzieś na terenie Chin, zwłaszcza wśród tej mniejszości etnicznej koreańskiej, która żyje na terenie Chin. Natomiast ponieważ w tej chwili zostały tak uszczelnione granice i jest tyle kontroli, że w zasadzie bardzo ciężko jest przekroczyć też granice, większość osób musi liczyć na pomoc tak zwanych brokerów, którzy organizują przejście, zwłaszcza jeżeli to są osoby, które powiedzmy są, które mieszkają nie w tych prowincjach graniczących z Chinami, a gdzieś dalej, do których docierają brokerzy, potem organizują przejście do granicy, opłacają żołnierzy, którzy stoją na strażach i przekraczają wtedy nielegalnie granicę i po stronie chińskiej odbierają ich już kolejne osoby. Oczywiście, że nadal zdarzają się takie przypadki, że ludzie przekraczają po prostu granicę, bo można, zwłaszcza jeżeli wie się, kiedy straże na przykład zmieniają się, w jakich godzinach i kiedy można w zasadzie przepłynąć czy przelecieć po lodzie rzekę. Także są osoby, którym się udaje nadal przejść do Chin zupełnie bez pieniędzy, ale to w zasadzie jest coraz ciężej z tym, więc większość osób albo zajmuje się różnego rodzaju działalnością w Korei Północnej, zbierając pieniądze i opłacając te osoby. Większość osób, które powiedzmy tutaj przybyły w ostatnich latach, mają rodziny tutaj, czyli rodziny, które przybyły trochę wcześniej i wysyłają pieniądze dla brokerów po to, żeby sprowadzić resztę rodziny czy krewnych. No a jeżeli ktoś nie ma zupełnie szczęścia, to szuka albo pomocy w organizacjach, kościołach protestanckich, które często właśnie działają na terenie Chin i udzielają pomocy uchodźcom, lub właśnie organizacji taka jak nasza, czyli czasami też również otrzymujemy telefony nawet z Chin od osób, które gdzieś tam od kogoś dostały telefon, czy nawet wyszukały w domu, gdzie się schroniły. W internecie ktoś im wyszukał, że może można zadzwonić do takiej organizacji, więc takie telefony również się zdarzają. Także jeżeli im się uda, a jeżeli my mamy fundusze, powiedzmy właśnie na to, żeby takiej osobie pomóc, to staramy się oczywiście pomagać, no ale czasami nie wszystkim można pomóc.
A ja, było mi to strasznie ciekawi, no bo rząd koreański, północno-koreański, to jest niesamowicie, w ogóle to jest niesamowicie inteligentny kraj mimo wszystko. No to ja się domyślałem, że również oni by chcieli odkryć, w jaki sposób ci uchodźcy wyciekają przez tą granicę. Czy nie ma takiej obawy właśnie, że ci ludzie, że wśród tych uchodźców, którzy uciekają z Korei Północnej, że znajdzie się tam jakiś szpieg? Czy jest to taki właśnie...
Jest oczywiście dużo takich obaw i jest ich coraz więcej, zwłaszcza, że no powiedzmy ci uchodźcy mogą korzystać z bardzo takiego dobrego systemu pomocowego tutaj, więc w zasadzie każdy może tutaj ubiegać się o pomoc i w zasadzie twierdzić, że potrzebuje tej pomocy, a tak naprawdę być przysłanym przez rząd północno-koreański w innych celach. No więc takiego rodzaju obawy istniały zawsze i zawsze będą istnieć. Oczywiście, że w zasadzie od samego początku rząd północno-koreański tak jakby częściowo monitoruje tą sytuację. Może kiedyś jeszcze, kiedy była taka duża fala tej liczby uchodźcy, nie byli w stanie. Natomiast w pewnym momencie bardziej się zorganizowali i również Chiny ponieważ nie, bardzo im jest nie na rękę to, że tyle organizacji pomaga tym uchodźcom. Ten problem jest, zrobił się tak znany na świecie, bardzo to Chinom nie odpowiada, więc również w Chinach dochodzi bardzo często do aresztów i generalnie oba te kraje współpracują ze sobą w taki sposób, że na przykład często można spotkać kogoś na granicy, które podaje się za daną osobę, a tak naprawdę za inną osobę, a tak naprawdę jest to człowiek z bezpieki północno-koreańskiej, która działa na terenie już chińskim, wyłapując osoby, które mają jakieś specyficzne, ważne informacje dla rządu północno-koreańskiego i rząd północno-koreański nie chce, żeby takie osoby uciekły, powiedzmy, na zachód czy do Korei Południowej, więc są takie osoby. Również Chiny zaczęły tak jakby wprowadzać swoich szpiegów w te wioski czy okręgi, gdzie jest bardzo duża liczba właśnie mieszkańców takich tych grup etnicznych koreańskich, gdzie wiadomo, że ci uchodźcy pierwsza rzecz w zasadzie przybywają, więc te osoby za pieniądze informują o tym, kto im pomaga, jakie to są to organizacje i które osoby na przykład na terenie Chin im pomagają i tak dalej. I potem te osoby są aresztowane. To chodzi o rozbicie całej tej siatki sieci pomocy, która pomaga uchodźcom. Także w zasadzie tych zasadzek jest bardzo dużo już od samego momentu, kiedy się przekroczy granicę, już nie mówiąc o tym, że tutaj na tym terenie, bo ciągle się słyszy o jakichś tam przypadkach, że rząd południowo-koreański obserwował jakąś osobę i w końcu ją aresztował z podejrzeniami, że przekazywała informacje do Korei Północnej. I tak naprawdę by się wydawało, że to są osoby, które będą jakieś oczywiste, jeżeli chodzi o rozpoznanie szpiegów, ale czasami tak nie jest, bo taka ostatnia sytuacja to było aresztowanie chłopca, który ma 30 lat i który my nie wiemy, czy był szantażowany po prostu przez bezpiekę północno-koreańską i dlatego zaczął, a pracował dla burmistrza Seulu i dlatego zaczął przekazywać te informacje. W zasadzie tego mu nie udowodniono. Wydała go jego własna siostra tak naprawdę w przesłuchaniu, potem odwołała te zeznania i cały proces upadł ze względu na to, że sąd stwierdził, że zostały złamane jakieś tam procedury. Natomiast generalnie no zawsze jest taki moment zawahania, czy można tej osobie dalej wierzyć, czy nie. I oczywiście przede wszystkim moment takiego szoku, że jak to? No przecież to jest student nasz. Dawaliśmy mu, wiele organizacji mu pomagało. Świetnie się odnajdywał w Korei Południowej. Skończył świetny uniwersytet, Yonsei i tak dalej. Jak to jest możliwe, że on jest na przykład szpiegiem, taki młody człowiek. Także zdarzają się tego typu rodzaju sytuacje również, bardzo zaskakujące. Więc w zasadzie to nie jest tak, że można rozpoznać szpiega. Nawet służby chyba południowo-koreańskie mają z tym problem. No, jeżeli kogoś podejrzewają, to po prostu obserwują go przez jakiś dłuższy czas, co ten człowiek, czym się zajmuje tutaj.
No wyobrażam sobie, że też jest po prostu taki haczyk w postaci, że część rodziny zostaje w Korei Północnej i w tym momencie reżim północny ma jakby możliwość manipulacji tą osobą, która uciekła tutaj, szantażując ją, że ta rodzina, która jest w Korei Północnej, no po prostu w przypadku braku kooperacji będzie w jakiś tam sposób, nie wiem, albo do obozu przeniesiona, albo jakąś inną po prostu karę się jej...
Są na pewno różne zachęty, to są typowe metody manipulacyjne, którymi zajmuje się zawsze bezpieka, zajmowała się tym również w Polsce, są to zachęty na przykład finansowe i tak dalej, także różnego rodzaju mogą być różnego rodzaju sposoby na te osoby. No i łącznie z tym, że oczywiście bezpieka północno-koreańska, te służby specjalne zaczęły się zajmować zbieraniem informacji i w ogóle komputeryzacją swojego systemu i zbieraniem informacji o tym, kogo nie ma w spisie ludności. Wstawiają to w tej chwili w dane komputerowe i starają się też zdobyć informacje różnego rodzaju sposobami o tym, kto przybył tutaj na południe, kto ma rodziny na południu, także to też jest taki sposób wywierania nacisku na niekoniecznie nawet na te osoby, które są tutaj, ale też na rodziny aby zmusiły, powiedzmy, swoich członków, rodzin, krewnych i tak dalej, braci, sióstr, żeby takie informacje podawały, no bo są w zagrożeniu na przykład. Także różnego rodzaju sytuacje mogą się zdarzyć na pewno i będą się zdarzać.
Gdzieś wyczytałam, że teraz w Korei Południowej jest około 25 tysięcy uchodźców z Korei Północnej, tak?
Tak.
Tyle osób. Też wyczytałam, że ostatnimi czasy coraz więcej kobiet tutaj przyjeżdża. Chyba w tym momencie w 2012 roku to było 70 parę procent. Reszta to mężczyźni. Dlaczego akurat kobiety?
W zasadzie ten procent utrzymuje się już od wielu lat, mniej więcej od 2002 roku. Generalnie różnego rodzaju są powody, że jest tutaj więcej kobiet. Raz to jest, powiedzmy, taki system, który funkcjonuje w Korei Północnej, bardzo taki patriarchalny, czyli kobieta ma się zająć, powiedzmy, domem, wyżywieniem i tak dalej. I generalnie mężczyźni są zobligowani do tego, żeby podpisywać, żeby stawiać się w pracy i podpisywać się na tych listach, że są obecni. Natomiast kobiety zwolniono już bardzo wcześnie, jeszcze w latach 90. do tego, żeby zaczęły się zajmować jakąś dodatkową produkcją czy jakimiś innymi zawodami, które przyniosłyby czy dodatkowe, powiedzmy, środki finansowe, czy generalnie zdobywaniem pożywienia dla rodzin. Mhm. To była oficjalna w zasadzie akcja też reżimu północno-koreańskiego, ale tam są też takie oczekiwania, że to kobieta się tym zajmie. Więc bardzo wiele kobiet się temu poświęciło, a ponieważ no, nie ma, powiedzmy, tak wielu możliwości w Korei Północnej, wiele z tych kobiet zaczęło uciekać też, przekraczać granice, żeby szukać jakiejś pomocy czy pracy w Chinach. W Chinach z kolei jest taka bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ tam w zasadzie na prowincjach jest bardzo mało kobiet. Bardzo dużo kobiet wyjechało do miast, a ponieważ jest to takie tradycyjne społeczeństwo, tak jak w Korei, że najstarszy syn musi się opiekować rodzicami, więc on zostaje na roli, więc tam bardzo dużo jest mężczyzn, którzy są już dosyć starsi, powiedzmy 40-50 lat, nie są żonaci, muszą się opiekować starszymi rodzicami, uprawiać rolę, więc w zasadzie wytworzyła się taka sytuacja, że oni sobie kupują Koreanki jako tak zwane żony. Oczywiście te małżeństwa nie są oficjalnie legalizowane, no bo Koreańczycy z północy nie są uznawani oficjalnie przez rząd chiński, więc te osoby w zasadzie są, powiedzmy, wyłapywane, te kobiety, zwłaszcza im młodsze, tym lepiej, wyłapywane są na granicy przez gangi, które się w zasadzie zajmują takim handlem ludźmi i sprzedawane gdzieś na prowincjach rolnikom chińskim po to, żeby zajmowały się domem, starszymi rodzicami i tak dalej. Dwa, jest to o tyle lepsze dla nich, że te kobiety są w domach, one są w ukryciu i w zasadzie niewiele osób wie o tym, że taka kobieta jest w danym domu, natomiast mężczyźni nie są w stanie być w domu, więc w momencie, kiedy wyjdą gdzieś na zewnątrz, natychmiast mogą zostać aresztowani, nie mogą tak pracować po prostu gdzieś na zewnątrz. Więc w zasadzie też dlatego jest coraz więcej kobiet, bo kobietom zawsze łatwiej jest w Chinach znaleźć pracę, jeżeli to jest praca domowa, gdzieś praca w restauracji, powiedzmy zmywanie, nie wiem, garnków i tak dalej, to one zawsze są gdzieś tam w środku, ich nie widać. No, natomiast mężczyźni pracują w warsztatach i tak dalej, są widoczni, na widoku, więc najczęściej są aresztowani. Dlatego też jest ten większy procent kobiet. Także generalnie no, są różnego rodzaju powody, ale chyba te są głównymi powodami, dla których właśnie jest taki większy ten procent kobiet.
Wspominałaś też wcześniej, że w pewnym momencie była taka fala uchodźców z Korei Północnej. Teraz ta liczba maleje jakoś, czy ostatnimi latami, czy mniej więcej ogólnie, w sensie liczby, utrzymuje się na tym samym poziomie?
Liczba uchodźców zmalała od w zasadzie śmierci Kim Jong-ila, czyli wtedy, kiedy uszczelniono granice, kiedy wzmożono kontrolę, kiedy Kim Jong-un przejmował władzę. I w zasadzie od tamtego czasu jest ogromny spadek uchodźców. I to zarówno widać na granicy, bo jest coraz ciężej się wydostać, jak i również widać po liczbie uchodźców, która przybywa tutaj do Korei Południowej. Mhm. Do tej pory w zasadzie to był coroczny wzrost. Od tego momentu, kiedy Kim Jong-un zaczął przejmować władzę, jest bardzo duży spadek.
No dobrze, to już rozmawialiśmy właśnie o tej ciężkiej drodze w ogóle wydostania się z Korei Północnej. A co się dzieje właśnie po przylocie właśnie Koreańczyków z północy tutaj w Korei Południowej? Wiem, że najpierw oni udają się do tych właśnie, powiedzmy, schronisk rządowych. Hanałon jest takim chyba głównym schroniskiem. To jest około godziny drogi na południe od Seulu. Jest jeszcze teraz chyba z tego, co wyczytałam, nowy ośrodek otworzony. Tak. I to są takie właśnie ośrodki jakby high security, tak? Że po prostu wszystko jest ogrodzone z kamerami, żeby no chyba podejrzewam, żeby najpierw tych ludzi przesłuchać, tak? I potem ci ludzie jakby są, przechodzą przez programy dostosowania do życia w Korei Południowej.
Generalnie oni te przesłuchania przechodzą wcześniej. Mhm. Także to są przesłuchania prowadzone przez służby specjalne Południowej Korei i one mogą trwać nawet do 3 miesięcy. Natomiast dopiero potem przechodzą cały ten trening, czy te programy takie przystosowawcze właśnie w ośrodkach rządowych Hanałon. I tam w zasadzie no, uczą się wszystkiego, czyli od obsługi pralki, po, nie wiem, otworzenie konta w banku, po, nie wiem, jak się opłaca rachunki, które przychodzą za światło i tak dalej, jak zarządzać w ogóle pieniędzmi, jak, nie wiem, zrobić zakupy w supermarkecie, gdzie jest taki ogromny wybór różnego rodzaju żywności i produktów. Także to są różnego rodzaju lekcje, które oni mają codziennie, też mają zdać. Uczą się prowadzenia samochodu, obsługi samochodu, komputerów, języka angielskiego, przynajmniej do tego stopnia, żeby na przykład mogli czytać szyldy, które bardzo często tutaj są po angielsku albo są po koreańsku, ale to są zapożyczenia z angielskiego, co one mogą oznaczać, takie rzeczy, które są użyteczne dla nich. Również mają dostęp mają tam pozwolenie na pracę różnego rodzaju grupy wyznaniowe, które powiedzmy nawracają dane osoby, czy to są chrześcijańskie, buddyjskie, czy jakieś inne, to osoby również mają dostęp do tego. Także no, to są różnego rodzaju w zasadzie taka nauka na nowo życia w takim normalnie rozwiniętym, wysoko rozwiniętym i normalnym kraju.
I tutaj kończymy pierwszą część wywiadu z panią Joanną Hosaniak. Na kolejną część zapraszamy już za 2 tygodnie.